Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobno jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przez słowa Ewangelii niech będą wymazane nasze grzechy. Z kim mam porównać to pokolenie? Zastanawia się Jezus bardzo poważnie. W pewnym momencie, gdy jest widocznie rozczarowany niedowiarstwem i zatwardziałością współcześnie mu żyjących. Nie wiem, bracia i siostry, czy kiedykolwiek próbowaliście wczuć się w te słowa Jezusa i wyobrazić sobie Go, jak z tymi samymi słowami stoi dziś przed nami, obserwuje nas i kieruje je do nas. Z jakim wyrazem twarzy Jezus zwróciłby się dziś do nas? Bo właśnie potem, po wyrazie twarzy, najbardziej zapamiętujemy ludzi. I ci słuchacze Jezusa z pewnością w ten sposób Go zapamiętywali i dobrze zapamiętali. Tak my pewnych ludzi nosimy w pamięci jako ostrych i zdecydowanych, a innych jako nieustannie pogodnych, uśmiechniętych i zrelaksowanych. Na jednych rozpoznajemy zdecydowanie i działanie. Inni wszystko przyjmują obojętnie, z relaksem i nie niepokoją się zbytnio. Wszystkiemu temu towarzyszy doza humoru i żartu. I właśnie tacy ludzie są nam szczególnie sympatyczni i drodzy i chętnie przebywamy w ich towarzystwie. Pod kątem Jezusa i Jego postawy w społeczeństwie, które otaczało Go codziennie, ewangeliści niestety nie naznaczyli niczego wyraźnego. Tu musimy, że tak powiem, czytać między wersami i sami musimy czegoś się domyślać i wnioskować. Z tego powodu myślenie ludzi o Jezusie w tym punkcie bardzo się różnią. Od tego myślenia, które naznaczyło całe średniowiecze, iż Jezus zawsze był poważny i że nigdy się nie śmiał, bo to nie pasowałoby do Jego boskiej misji, aż do myślenia, które przewyższa wśród dzisiejszych tłumaczy Ewangelii, iż Jezus w stosunkach z ludźmi bywał niejednokrotnie bardzo wesoły i pogodny. Potwierdzają to słowa, które właśnie słyszeliśmy. On nie niepokoi się zbytnio z powodu tego, że faryzeusze i uczeni w piśmie nieustannie coś mu zarzucają i odnajdują fałszywe powody, by nie akceptować Jego nauki, aby i sami nie musieli zacząć się zmieniać. On zwraca się do nich z dużym humorem, jak słyszeliśmy, porównując z dziećmi na rynku, które się bawią, porównując wesele i pogrzeb, śpiewając wesołe lub smutne pieśni. Dwa przeciwieństwa. Jezus przypomina, że powodu ostrości życia Jana ogłosili go tym, którego opętał zły duch, a jego samego ogłosili żarłokiem i pijakiem, przyjacielem celników i grzeszników, z powodu tego, że jadł i pił. I to było dla nich wymówką, by nie przyjąć wezwania Jana do pokuty i nawrócenia, jak i radosnego głoszenia przez Jezusa Królestwa Bożego. Jezus chce powiedzieć, kto nie przyjmie prawdy o Bogu i sobie, zawsze będzie wymyślał coś, przez co będzie starał się to skompromitować, aby usprawiedliwić siebie. Jezus był bardzo dobrze świadomy tego, że prawdy nie może nikomu narzucić, lecz jedynie zaproponować i decyzję pozostawić wolności człowieka. I swoją mowę kończył z zabawnym stwierdzeniem: kto ma uszy, niech słyszy. Wszyscy oczywiście mieli uszy i oczy, by widzieli i słyszeli, ale tylko niektórzy widzieli i słyszeli i w ten sposób pozwalali, by byli oświeceni światłem, które On przyniósł. Ktoś dobrze powiedział, ze względu na te słowa z Ewangelii, człowiek radości i humoru żyje z wiary, że gdzieś ponad nami jest jakiś punkt, w którym znikają wszystkie nasze ludzkie przeciwieństwa. Ten punkt dla każdego z wierzących to Bóg. W nim człowiek wierzący odnajduje ostateczną pewność, ufność i wolność w swoim zachowaniu. Bracia i siostry, my również często jesteśmy w pokusie, by osądzać zachowanie innych ludzi, i to najczęściej z ukrytym celem, aby usprawiedliwić swoje zachowanie, które nie jest dobre, ale my nie jesteśmy gotowi, by je zmienić. Przykładowo, niektórym chrześcijanom przeszkadza, gdy w kościele obok siebie widzą kogoś, o kim myślą, że tu nie jest jego miejsce, ponieważ oni wiedzą, co on niegdyś mówił i jak się zachowywał. I oni, tak jak faryzeusze w czasach Jezusa, zapominają, że Jezus przyszedł właśnie dlatego, jak mówi, aby poszukać zagubionych, i w ten sposób zaprzeczają możliwości nawrócenia, która należy do samej istoty chrześcijaństwa. Z drugiej strony, niektórzy chrześcijanie, którzy w międzyczasie przestali chodzić do kościoła, swoje postępowanie usprawiedliwiają twierdzeniem, iż jest to z powodu niekonsekwencji wielu chrześcijan, którzy są stale w kościele, a ich praktyczne życie jest dalekie od wymagań Ewangelii. Gdyby dziś Jezus znalazł się pomiędzy nami, z pewnością w duchu swego humoru takie zachowanie porównałby z zachowaniem tych niepoważnych dzieci, które są daleko od rzeczywistości i powagi życia. A co Jezus powiedziałby tym współczesnym, obecnym, kościelnym faryzeuszom, którym przeszkadza szczególnie zachowanie naszego papieża Franciszka, tak jak faryzeuszom w jego czasach przeszkadzało jego zachowanie? Papież Franciszek pragnie dodać odwagi wszystkim szczerym chrześcijanom, aby ponownie odkryli piękno i moc Ewangelii, poprzedzając w tym przykładzie własnego życia i wyrzekając się wszystkiego, co zbędne i niepotrzebne na korzyść potrzebujących. Współcześni faryzeusze Kościoła mówią, iż to tylko jest dobrze odegrane aktorstwo. Co więcej, oni są przekonani, że on nie jest prawdziwym papieżem i że to wkrótce będzie odkryte. Przy tym powołują się na jakieś anonimowe proroctwa i jednocześnie wątpliwe oświadczenia prywatne, które kierują do nich słabi w wierze. Ze względu na nich warto przypomnieć sobie poważną poważne ostrzeżenie Jezusa. Wystrzegajcie się fałszywych proroków. Bracia i siostry, całe Pismo Święte przypomina nam, iż Bóg dla człowieka, mimo swego objawienia, mimo tego, co sam o sobie nam powiedział, ostatecznie pozostaje nieosiągalny i niezrozumiały, a w swym działaniu zawsze nowy i nieprzewidywalny. Bóg nie ma potrzeby, by się powtarzać, bo jest wszechmogący. Dlatego niebezpieczne jest mieć swoje mocne i niezmienne wyobrażenia, obrazy o Bogu, o których jesteśmy przekonani, że jedynie one są właściwe i że wszyscy ludzie powinni je przyjąć. To rodzi fanatyzm i tworzy fanatyków i wyłącza możliwość postępu w poznaniu prawdy o Bogu i nieustającego wzrostu w wierze. A to właśnie jest sensem Adwentu, abyśmy poprzez swoją szczerą otwartość na Boga i Jego Słowo wzrastali w wiedzy o Bogu i by została umocniona nasza osobista wiara, iż On w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, nadał sens światu i naszemu życiu. Już prorok Izajasz, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu w imię Boże, przypomina swemu narodowi: Jam jest Pan Twój, Bóg, pouczający Cię w tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przekazania, stałby się Twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość Twoja jak morskie fale. Podobnie Jezus swoim słuchaczom, po tym, jak w zabawny sposób, ale i ostro zareagował na ich relacje wobec Jana Chrzciciela, zarzuca im, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Przy innej okazji, gdy ostrzegł o niebezpieczeństwie fałszywych proroków, Jezus był jeszcze bardziej jasny, twierdząc, iż prawdziwi prorocy zawsze rozpoznawalni są po owocach. W tym duchu już jego poprzednik Jan zwracał się z wezwaniem do tych, którzy przyszli go słuchać: przynieście owoce swego nawrócenia. To ma znaczenie również dla każdego z nas, którzy w tym czasie Adwentu poważnie zdecydowaliśmy się zmienić swoje życie. Poprzez tę decyzję zasialiśmy ziarno, ale musimy wiedzieć, że czas od siania do dojrzałych owoców jest bardzo długi. Wiemy, jak dużo trzeba podlewać, okopywać, plewić, abyśmy po tym wszystkim mogli cieszyć się dojrzałymi owocami. Dlatego na tej drodze nie pozwólmy, aby cokolwiek nam przeszkodziło, ani fałszywi prorocy, ani chwilowe własne porażki, czy też osobiste złe doświadczenia. Bądźmy szczerze otwarci na Słowo Boże i w Nim zawsze szukajmy nowego i świeżego natchnienia, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszystkie wyzwania życia i zrealizować misję w Kościele i świecie, które przeznaczył dla nas Pan. Nie zapominajmy przy tym przykładu na dzisiejszej świętej męczennicy, świętej Łucji, a zwłaszcza głosu naszej Matki Niebieskiej, która stale wzywa nas do modlitwy i obiecuje swoją matczyną pomoc. Amen.